Zwierzenia przy muzyce. Usłyszysz w Polskim Radiu PIK. Przeczytasz w Ekspresie Bydgoskim. Goście Magdy Jasińskiej opowiadają o sobie i o swych pasjach. Środa, 18:05.
Małgorzata Walewska, kobieta firma, wręcz bym powiedziała. Bardzo zapracowana. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
No, zabiegają o Panią najważniejsze teatry operowe, a Pani, jak już powiedziałam, jest kobietą wyjątkowo zapracowaną. Występuje Pani i w teatrach operowych, uczy, występuje na estradzie. No teraz będziemy też mówić o trasie koncertowej z Gary Goodmanem. Dyrektoruje Pani konkursowi imienia Ady Sari. Co jeszcze? No jeszcze Twoja twarz brzmi znajomo, tak? Nie za dużo? Na jednej głowie? Słabej płci?
Wie Pani, to kwestia temperamentu. Ja myślę, że po prostu jestem taką osobą, która no, musi cały czas być w ruchu, bo inaczej się starzeje.
No to już widzę, że Pani mi zabrała kolejne pytanie. Ten eliksir na młodość, świetną kondycję, czyli to jest ten ruch.
Tak, to znaczy to jest kwestia tego, że trzeba mieć cel w życiu. I ja zawsze mam plan. I ten mam właściwie wiele planów. Są plany wieloterminowe, krótkoterminowe. Jak nie mam planów dla siebie, to też urządzam życie innym, co ich czasami irytuje. W związku z tym staram się skupić na sobie. No i stąd właśnie tyle tych zajęć.
Rzeczywiście Pani życie jest tak bardzo perfekcyjnie zaplanowane?
Nie tam perfekcyjnie. Mam plan zawsze, ale budzę się i ten plan się zmienia w zależności od tego, co mogę odpuścić, czego nie mogę. Oczywiście to jest tak, że nie jestem osobą zbyt konsekwentną, więc czasami sobie odpuszczam, ale no te rzeczy ważne są ważne. Poza tym też jestem otoczona ludźmi, którzy motywują mnie w kierunku i pracy i no, mam przyjaciół, którzy dbają o to, żebym też się nie rozdrabniała na rzeczy niepotrzebne.
A co jest obecnie najważniejsze w Pani życiu?
To jest ciekawe pytanie, dlatego że ja jestem osobą spełnioną i cieszę się z tego, co mam. Oczywiście najważniejsza jest moja córka, ale ona ma już 24 lata i widzę, że życie zaczyna jej się układać, więc to już nie jest takie absorbujące i kosztujące tyle nerwów, bo jednak każda z pań, która jest matką, wszyscy państwo, którzy są rodzicami, wiedzą o tym, że no ta troska o dziecko towarzyszy nam przez całe życie. I w momencie, kiedy przychodzi taki moment, kiedy te dzieci stają na nogach i już przynajmniej wiem, że jakoś będzie potrafiła się zatroszczyć o swoją przyszłość, to jest też taki moment, kiedy znów możemy wrócić do takiej dziecięcej świeżości i pomyśleć trochę o sobie, bo właśnie już te dzieci nie kosztują nas tyle zaangażowania i tyle troski. Więc skupiam się głównie na młodych śpiewakach i to jest to, co leży mi ostatnio na sercu, ta możliwość objęcia dyrekcji konkursu i festiwalu Ady Sari, którą dostałam od pani profesor Heleny Łazarskiej i ta możliwość obcowania z młodymi ludźmi, to jest też trochę nawiązanie do tego poprzedniego pani pytania, bo tę energię daje młodość i obcowanie z młodzieżą też jest taką formą ładowania akumulatorów. I też zauważyłam ostatnio, że bardzo dużo satysfakcji i przyjemności dają mi sukcesy młodych śpiewaków. Jeżeli mogłam dołożyć do tego jakąś swoją cegiełkę w postaci techniki wokalnej, to no, strasznie się cieszę z ich sukcesów. I tak jak kiedyś mi się wydawało, że może będę zazdrosna o młodych śpiewaków, w ogóle nie ma takich uczuć. W ogóle naprawdę radość z tego, że oni przyswajają te uwagi, że potrafią zrobić z nich użytek i że przynosi to efekt, jest tak ogromna, że mam wrażenie, jakby to były moje własne sukcesy, więc duża przyjemność.
Aczkolwiek jest to bardzo odpowiedzialna praca, prawda? Kształtowanie młodych artystów.
No tak, oczywiście do każdego trzeba znaleźć klucz, każdemu trzeba przemówić do wyobraźni. Czasami jest tak, że w nocy zastanawiam się, jakie ćwiczenie wymyśleć, żeby trafiło do wyobraźni. No to jest, czasami są bardzo zabawne przypadki, dlatego że czasami staram się złożyć zestaw głosek, które spowodują koncentrację głosu. I ostatnio właśnie takie ćwiczenie, które wymyśliłam, to było ćwiczenie, które brzmiało kaloryfer. No i to jest, jak ktoś się rozśpiewuje w garderobie i śpiewa kaloryfer na różnych wysokościach, to jest to zabawne. Też staram się, żeby to było ciekawe właśnie i zabawne.
Ale nie kształtuje pani młodych artystów na wzór i podobieństwo swoje?
No oczywiście, że tak. Tak? Kształtuje, po prostu tak, daje całą swoją wiedzę, doświadczenie. Oczywiście z każdym rozmawia się na innym poziomie, bo to wszystko zależy od tego, na jakim poziomie edukacji człowiek się znajduje. No i rzecz, której się nie da nauczyć, to jest osobowość. Ale nie wszyscy muszą być wielkimi artystami, potrzebni są też dobrzy rzemieślnicy, więc dla każdego się znajdzie miejsce.
A pani coś czerpie z tych spotkań z młodymi ludźmi?
Oczywiście, no przede wszystkim
tą energię,
która daje.
Czy oni z pani tylko wyciągają tę energię?
Nie, to jest obopólny proces, choć oczywiście czasami się zdarza, że po lekcji wychodzę bardzo zmęczona i to można poznać po tym, że przestaję mówić. Jak przestaję mówić, to znaczy, że jestem w stanie energetycznego wyczerpania, bo tak to mówię dosyć dużo, jak tutaj zresztą słychać. I oprócz tej młodości i energii, którą czerpię z młodych artystów, no to też sama cały czas się uczę się właśnie chociażby tego, że nie do wszystkich można mówić tym samym językiem, że rzeczy, które jednym pomagają, innym szkodzą. No to jest praca na żywym organizmie, więc to doświadczenie to jest też rzecz, którą cały czas zdobywam. I też no, staram się trochę pokazać im taką drogę na skróty, dlatego że w naszym zawodzie człowiek cały czas się rozwija, cały czas można odkryć coś nowego, cały czas można jechać na kursy śpiewania pieśni niemieckich albo na kursy doskonalenia opery włoskiej albo opery niemieckiej albo na kurs flamenco, który pozwoli ci być lepszą Carmen. No po prostu mnóstwo jest elementów, które muszą zadziałać, które trzeba złożyć do kupy, żeby być przekonywującym jako postać. I na przykład weźmy przykład takiej Carmen, który pewnie jest państwu bliski. Oprócz tego, że ona musi mieć charakter jakby kobiety niezależnej, musi mieć dużą pewność siebie, to musi mówić perfekcyjnie po francusku, bardzo dobrze się ruszać. Oczywiście to flamenco jest potrzebne bądź niepotrzebne w zależności od koncepcji reżyserskiej. Efektem, którym jest rola operowa, to jest efekt współpracy reżysera, dyrygenta i solisty. Oprócz tego jest oczywiście cały zespół chóru i orkiestry. Natomiast no, za orkiestrę i chór jest jakby odpowiedzialny dyrygent za ten poziom muzyczny, a za poziom artystyczny i aktorski odpowiedzialny jest reżyser. No a do nas należy, żeby jak najlepiej wykonać swoją pracę i żeby w tej układance, nad którą no, zasadniczo czuwa reżyser, znaleźć swoje miejsce i się wpasować w taki sposób, żeby to było spójne i żeby państwo jako widzowie mieli szansę przeżyć coś niezwykłego i razem z nami przebyć tę podróż i żebyśmy wszyscy mieli satysfakcję, bo ta energia działa w dwie strony. I właśnie to jest też energia, która daje mi napęd do życia. To jest energia, którą zyskuję od publiczności na koncertach.
Dzisiaj naszym gościem jest Małgorzata Walewska. Do rozmowy powrócimy już za chwilę. Już jesteśmy przy Carmen, to ta Carmen pani towarzyszy właściwie przez całe życie niemal. Nawet nie pytam, ile Carmen pani zaśpiewała, ale czy ta postać jeszcze jest pani w stanie w kolejnej realizacji wyciągnąć coś z tej postaci? Czy ona cały czas ewoluuje?
To jest bardzo dobre pytanie, bo przyszedł taki moment w moim życiu, kiedy pomyślałam sobie, że już z Carmen wyciągnęłam wszystko. Ale to jest nieprawdopodobne, dlatego że kiedy po raz pierwszy śpiewałam Carmen w Operze Warszawskiej, to był 95 rok, to właśnie zupełnie inne rzeczy były dla mnie ważne. Znaczy, owszem, miałam w naturalny sposób swoją młodzieńczą energię, no bo miałam wtedy lat 27 czy coś takiego. No to naprawdę byłam bardzo młoda. I jakby no nie musiałam się tutaj martwić o energię, natomiast głównym moim problemem był język francuski. Opanowanie języka francuskiego to naprawdę było bardzo ciężkie zadanie. I pierwsza propozycja Carmen, jaką dostałam, została przeze mnie odrzucona, bo po prostu nie dałam rady. I dopiero jak zrobiłam inną rolę francuskojęzyczną, Charlotte w Werterze, to poczułam się na tyle, trudno to powiedzieć, pewnie, bo pewnie to do tej pory mam wątpliwości, jeżeli chodzi o język francuski. Natomiast na tyle odważnie, że zdecydowałam się przyjąć następną propozycję Carmen. No a potem to już poszło i śpiewałam wiele przedstawień Carmen i za każdym razem można odkryć coś nowego właśnie z tych powodów, o których powiedziałam wcześniej, że to jest wypadkowa koncepcji reżysera, dyrygenta i naszej jako artystów. I w zależności od tego, co reżyser sobie wymyśli, czy to o czym jest ta opera, dlatego że to nie jest tylko opera o romansie. Bardzo mądry dyrygent, który był takim moim guru muzycznym, dyrektor Straszyński, Andrzej Straszyński, mój pierwszy dyrektor Opery Narodowej, powiedział, że Carmen jest operą o wolności. I to jest coś, co ja sobie bardzo głęboko wzięłam do serca i w różnych realizacjach właśnie w różny sposób ta wolność jest realizowana, bo też chodzi o wolność osobistą, o wolność uczuć, o wolność kraju. Miałam taką produkcję, gdzie Carmen była osadzona w czasie rewolucji. No to wszystko. Zawsze można odkryć coś nowego i zawsze można śpiewać lepiej po francusku.
No właśnie, skoro pani mówi tutaj o śpiewaniu po francusku, czy można śpiewać w języku, czy podjęła pani się też takich partii, które są, gdzie język śpiewany jest pani obcym językiem mimo wszystko?
Oczywiście, miałam przyjemność śpiewać w 12 językach w swoim życiu i no przecież nie znam wszystkich tych języków. Porozumiewam się sprawnie w 5 językach, ale jeżeli przygotowujemy rolę operową, to mamy do tego zaplecze, które pozwala nam to zrobić. Nie jesteśmy w tym sami. Oczywiście jest praca, którą trzeba wykonać samemu i tego nikt za nas nie zrobi, ale mamy tak zwanych native speakerów i mamy korepetytorów. I w takiej operze jak na przykład Metropolitan Opera, to jest jedna osoba. Znaczy jedna osoba do każdego języka, która jest korepetytorem i native speakerem. To znaczy, że korepetytor to jest taki pianista, który umie przygotować śpiewaka do jego roli. musi mieć nieprawdopodobną podzielność uwagi, dlatego że to jest człowiek, który gra na fortepianie, potrafi grać avista, czasami z avista, czyli bez pierwotnego przygotowania, nie musi długo ćwiczyć, dostaje nuty pierwszy raz i od razu już wie, jak to przeczytać. No to jest naprawdę bardzo duża sztuka. I ten człowiek, grając ten akompaniament, musi wiedzieć, co ma z tego akompaniamentu zagrać, żeby nam jako śpiewakom pomóc wejść. I takie lekcje się odbywają indywidualnie, więc nie ma innych solistów, którzy śpiewają razem z nami, tylko ten korepetytor śpiewa za innych, gra za siebie i za orkiestrę i jeszcze myśli o tym, jak grać w taki sposób, żeby nam pomóc, a na początkowych zajęciach w ogóle gra jeszcze naszą linię, więc to jest człowiek, który tak naprawdę powinien mieć ze cztery ręce. Tak, absolutnie. I to jest nieprawdopodobna fachowość. No i jeszcze jest specjalistą od danego języka. No to jest mistrzostwo świata. Oczywiście w Operze Warszawskiej też mamy takich ludzi. To nie są specjaliści od wszystkich języków, ale jak przygotowywałam Zamek Księcia Sinobrodego, opera napisana przez Bela Bartoka, napisana w języku węgierskim, to mieliśmy pianistkę z Węgier, która przyjechała specjalnie po to, żeby nas tego nauczyć. I się udało.
A czy są jeszcze jakieś takie charyzmatyczne partie wyzwania dla pani, których...
Oczywiście, całe mnóstwo. Całe mnóstwo. To mi życia nie starczy, żeby to wszystko zrobić, ale będę próbować.
A czy Goplana była taką partią? Partia wdowy oczywiście.
No,
niekoniecznie.
To nie jest dla mnie rola trudna. To jest dla mnie rola trudna emocjonalnie. Dlatego, że no wokalnie to tam... Nie ma tam takich problemów, które spędzałyby mi sen z oczu. Oczywiście... To nie znaczy, że nie musiałam nad tym pracować. Pracowałam bardzo ciężko, natomiast takim najtrudniejszym elementem w Goplanie jest pokazanie emocji, jednocześnie nie ulegając im. To znaczy, że trzeba mieć technikę wokalną, która pozwala zrobić to, co twoje emocje ci każą. No tutaj przypominam państwu, bo wszyscy państwo to znają z lektur szkolnych, że wdowa jest matką dwóch córek, gdzie... Jedna córka zabija drugą córkę i jakby ona jest osobą, która odkrywa tą straszną prawdę i ma bardzo poważny dylemat teraz, czy wyjawić prawdę i pogrążyć swoją drugą córkę, która jest no, ostatnim żywym dzieckiem, które jej zostało, czy żyć ze świadomością, że jej córka jest mordercą i nie można jakby... No, taki dylemat matki jest niewyobrażalny przecież. To, co musi czuć matka, która odkrywa, że jej dziecko jest mordercą, widzi, że jest szczęśliwe w swoim chorym świecie, no to są emocje, których, no nie wiem, czy są państwo w stanie to sobie wyobrazić, ale jeżeli to sobie wyobrazimy, no to nie można przetrwać przy zdrowych zmysłach. I to wszystko trzeba zagrać. I to trzeba zagrać w krótkim czasie. Ja mam taką zasadę, ponieważ przedstawienie operowe trwa no, czasami 2,5 godziny, czasami 3,5, czasami 5 w przypadku Wagnera. I przez ten czas, przez te 2,5 godziny albo 5 godzin, trzeba dla państwa stworzyć świat tej osoby, który jest osadzony jakby w świecie tych innych ludzi, którzy na tej scenie funkcjonują. I staram się, żeby moje postaci się rozwijały w trakcie trwania tego spektaklu. Żeby państwo mieli... taką możliwość zobaczenia, jak ta postać się zmienia, jak te rzeczy, które wpływają, jak te rzeczy, które się dzieją podczas przedstawienia, wpływają na jej osobowość. Im krótsze jest przedstawienie, paradoksalnie, tym trudniej jest to zrobić. I te zmiany nastrojów też powodują, że ta postać jest ciekawa, bo weźmy pod uwagę, że życie nie jest jednoznacznie smutne albo jednoznacznie wesołe. Tragedia jest tym bardziej tragiczna, jeżeli jest skontrastowana przez jakąś rzecz, na przykład komiczną, albo jakąś absurdalną. Więc to są takie różne smaki, które nadają temu przedstawieniu i postaci prawdę. I ta prawda jest najważniejsza. A jeżeli chcemy to dobrze pokazać, no to trzeba głęboko przeżyć. A jeżeli się to głęboko przeżywa, no to nie ma siły, żeby to nie oddziaływało na nasze emocje. I w momencie, kiedy śpiewamy taką rolę, no to z jednej strony te emocje trzeba pokazać, a z drugiej, jeżeli ulegniemy tym emocjom, to nie zaśpiewamy, bo po prostu przez ulegnięcie tak dramatycznym sytuacjom skraca się oddech, trudno jest zapanować nad tym, żeby krtań utrzymać w pozycji spoczynku, co jest niezbędne do wydobycia pięknego dźwięku, więc no to są takie emocje, które miotają nami na scenie.
Pani tutaj
nie będzie to miało miejsca w przypadku trasy koncertowej z zespołem jazzowym.
No tak, ale pani tu opowiada o emocjach, czyli o grze aktorskiej, bo przecież tak. Opera w ostatnich kilkudziesięciu latach bardzo poszła naprzód. I teraz już nie ma czasu i nie ma miejsca na śpiewaczki, które, przepraszam za wyrażenie, wytaczały się na scenę, śpiewały swoją partię i schodziły z tej sceny. Teraz mamy pełnoprawne przecież od zresztą kilkudziesięciu lat artystki, gwiazdy, które są aktorkami pełnoprawnymi.
No tak, pierwszą taką aktorką, o której było głośno, była Maria Callas, ale też wspaniałą aktorką była też Ada Sari, patronka naszego festiwalu i konkursu. Tylko też kwestia jest taka, że wtajemniczeni w to byli tylko ci, którzy się tym interesowali. To nie było tak, że nie było wielkich aktorów. Byli, tylko teraz się zmieniły czasy. Teraz mamy coraz większą konkurencję i nie chodzi tu tylko o konkurencję, że jest wielu śpiewaków. Chodzi o konkurencję w postaci internetu, kina, teatru. Po prostu kiedyś gwiazdy operowe były bogami. W tej chwili mamy tak szeroki wybór, że trzeba być naprawdę wyjątkowym, żeby przyciągnąć widza, żeby skupić jego uwagę i żeby ten widz uwierzył, że to jest najlepsze dla niego miejsce, a nie kino czy teatr. Myślę, że to jest możliwe o tyle, że opera jest ostatnim takim bastionem, gdzie mamy do czynienia z żywym dźwiękiem wyprodukowanym w całości przez żywego człowieka, nie podpartego żadnym technicznym podkręcaniem. Oczywiście w przypadku nagrań, w przypadku transmisji telewizyjnych to już nie jest to samo, dlatego nic nie zastąpi żywego przedstawienia. Jeżeli będziemy dogłaśniać sceny operowe i pomagać tej akustyce, a nie skupiać się na tym, żeby budynki były budowane w taki sposób jak kiedyś, z dbałością o to, żeby ten głos, ten dźwięk roznosił się w przestrzeni w naturalny sposób, taki jak trzeba, to, no to po prostu ta sztuka umrze.
A dzisiaj rozmawiamy o pracy, również o pasji, jaką jest sama praca Małgorzaty Walewskiej, o różnych zajęciach, ale także porozmawiamy o najbliższym koncercie, który już 11 grudnia w toruńskich Jordankach.
I tutaj chciałam powiedzieć Państwu, jak bardzo się cieszę z pięknej sali w Toruniu CKK Jordanki, którą na razie miałam szansę zobaczyć tylko w internecie, ale już wkrótce. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy ją oglądać ze wszystkich stron, która podobno akustycznie jest bardzo pięknie dostosowana do klasycznych dźwięków.
11 grudnia, wówczas na Jordankach, wystąpi Pani wraz z Gary Goodmanem. Czy Pani w ogóle lubi jazz?
Tak, ale nie każdy. To jest tak samo jak z muzyką klasyczną, bo też nie każda muzyka klasyczna do mnie trafia. Muzyka pop tak samo. Proszę zobaczyć, że każdy z tych gatunków muzycznych ma tak szerokie spektrum rażenia, że naprawdę w ramach tego gatunku zawsze można znaleźć coś dla siebie. Dla mnie to jest Chet Baker.
To jakie będzie miejsce Małgorzaty Walewskiej podczas koncertu świątecznego z Gary Goodmanem? Znalazła Pani sobie gdzieś jakieś swoje miejsce?
Tak, gdzieś blisko Garego. Gary jest wspaniałym mówcą. Znakomicie prowadzi koncerty. Te koncerty są tak zabawne. To, co opowiada i sposób, w jaki opowiada, tą swoją łamaną polszczyzną, jak opowiada o tym, jak się uczył języka polskiego. Opowiada o swojej miłości do polskiej harfistki Małgosi Zalewskiej, co też jest bardzo zabawne, bo między Małgosią Zalewską a Walewską jest tylko jedna litera różnicy, co też dostarcza wielu przygód i dużego zamieszania i jest bardzo zabawne.
Ale nie są Państwo jeszcze lokowani w jednym pokoju hotelowym? Jako małżeństwo?
Nie, ale tak, czasami dzwonią do mnie z teatru i mówią, że to jest pomyłka, bo jest to samo nazwisko jako wykonawca, jako harfistka i solistka i teraz, które jest prawdziwe, tak. Albo na przykład Gary, ponieważ jestem napisana koło Małgosi, to często dzwoni do mnie zamiast do niej, więc no, są różne zabawne sytuacje, ale cieszymy się z tych sytuacji, bo obie się z Małgosią bardzo lubimy, więc kwestia tego, że nas mylą, zupełnie nam nie przeszkadza. Poza tym wyglądamy tak rozmaicie i tak różnie. Małgosia jest drobną szatynką, ja jestem wielką blondynką, więc to się naprawdę nie ma się jak pomylić i jeżeli o to chodzi, Gary się nie myli. Ale chciałam Państwu powiedzieć, że to nie Gary jest tylko jednym z elementów swojego jazzowego kwartetu, bo wystąpi też Wojtek Gogolewski, Paweł Pańta, Czarek Kondrat, to są wszystko ludzie o bardzo dużym doświadczeniu, wspaniali jazzmeni i myślę, że po prostu przeżycie tych koncertów jazzowych z takimi ludźmi da mi szansę też nowego spojrzenia na tę sztukę. Ja miałam przyjemność już śpiewania z jazzowymi muzykami, ale to były takie epizodyczne wypady, które kosztowały mnie bardzo dużo stresu, dlatego że no jednak to jest zupełnie inna forma. I na pierwszym koncercie, który mieliśmy w przyszłym roku, zrozumiałam, że ja niepotrzebnie się tak stresuję, bo po prostu muzycy jazzowi są tak elastyczni, że oni zawsze cię znajdą i są tak nieprawdopodobną podporą, że naprawdę trzeba się nauczyć bawić tym stylem i będę się tego uczyć podczas naszych koncertów.
Pani zabiera tę część, przepraszam, polską koncertu, czy niekoniecznie?
Niekoniecznie też będę śpiewała angielskie piosenki świąteczne. Będziemy śpiewali z Garym w duecie, tak zwany medley, czyli taka jakby wiązanka przebojów, która gładko jakby przechodzi z jednego utworu na drugi. No, niczego tam nie zabraknie.
To już będzie taki świąteczny czas. Pani lubi w ogóle taki czas przedświąteczny? Zapracowana
tak,
kobieta?
Tak, to znaczy i tak i nie. To zawsze to takie jednoznaczne pytania to niosą ze sobą pewne pułapki. Dlatego, że no korki przedświąteczne i tłumy w sklepach są bardzo demotywujące, ale z drugiej strony taka pewnego rodzaju dobroć, która zalewa świat, taka skłonność do pomagania biednym, robienie paczek dla ludzi potrzebujących, te akcje wszystkie, które uczulają nas na drugiego człowieka i na krzywdę ludzką, no święta właśnie są takim okresem, nie wiem, miłosierdzia, kiedy się wybacza też nawet swoim bliskim, czy przyjaciołom, czy rodzinie. Różne spory jakby idą w niepamięć. To jest taki moment, kiedy życie się na chwilę zatrzymuje i staram się go właśnie w taki sposób pielęgnować. To są coraz rzadsze momenty, kiedy można się spotkać z rodziną. W dzisiejszym świecie wszyscy jesteśmy tacy zabiegani, że takie momenty są coraz cenniejsze.
A w ogóle ma pani czas na to, żeby jakoś przygotować się do świąt?
Ja jestem głównie sponsorem, jeżeli chodzi o święta, a przygotowaniem głównie zajmuje się moja mama. No i jestem Mikołajem, więc robię prezenty, pakuję te prezenty, razem z moją córką pakujemy prezenty i to jest właśnie też taki wspaniały czas, który spędzam z córką na tym pakowaniu. Dużo rozmawiamy, ostatnio się dawno nie widziałyśmy, więc to będą bardzo szczególne święta i czasami raz zrobiłyśmy właśnie taki numer, że popakowałyśmy wszystkie prezenty i tak się zagadałyśmy, że zapomniałyśmy od razu podpisywać, co jest dla kogo i potem musiałyśmy z powrotem zaglądać, żeby zobaczyć, co jest dla kogo. Albo ja byłam Mikołajem i na przykład rozpakowywaliśmy i potem decydowaliśmy, czyj to prezent. No różne były zabawne sytuacje.
No i tak
bo czasami właśnie tak po kształcie trzeba było dojść, co to było i dla kogo to miało być.
Do rozmowy z Małgorzatą Walewską powrócimy po kolejnym utworze.
Witaj gwiazdo złota na niebios przestworze, witaj nam radośnie dzieciąteczko Boże. Wznieś łaskę pełne dłonie nad głowy naszymi, my ci zaśpiewamy, po co
Ale chciałabym, jeżeli pani pozwoli, żebyśmy trochę więcej porozmawiali o koncercie, dlatego że to jest jakby główny cel naszej rozmowy, a boję się, że tutaj w tych różnych tematach nam to umknie, a to jest najważniejsze. Ja trochę się starałam przygotować i bardzo przede wszystkim interesowało mnie to Centrum Jordanki. W Toruniu ostatni raz byłam chyba ze szkołą podstawową zwiedzać miejsce, gdzie Mikołaj Kopernik robił swoje odkrycia i od tego czasu przejeżdżałam tylko przez Toruń, jadąc w inne miejsca, więc strasznie się cieszę, że będę miała szansę wrócić do tego miasta i mam nadzieję, że trochę się w nim zatrzymać. Jestem, jak już wspomniałam, pod wielkim wrażeniem koncepcji budynku, koncepcji Fernando Menisa, hiszpańskiego architekta, i wiem, że ten projekt sali otrzymał w 2010 roku nagrodę na Festiwalu Architektury Światowej w Barcelonie jako najlepszy kulturalny obiekt przyszłości. To jest nieprawdopodobne, bo w tej chwili właśnie jesteśmy świadkami tej przyszłości, proszę państwa. Także to będzie koncert przyszłości i naprawdę jest tyle powodów, dla których chciałabym państwa zaprosić na ten koncert. Jeszcze powiem o tym budynku, że to się działo w 2010 roku, czyli jeszcze zanim budynek powstał. W grudniu 2014 roku projekt podkonstrukcji stalowej zdobył pierwsze miejsce w kategorii inżynieria w międzynarodowym konkursie Tekla Global Beam Awards w 2014, jak już wspomniałam. Więc naprawdę jest to tak magiczne miejsce. Widziałam zdjęcia w środku. Nie mogę się doczekać oświetlenia sali na ten koncert świąteczny, bo na pewno będzie choinka, na pewno będzie piękny nastrój. No i oczywiście my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ten nastrój podkręcić. I nie wyobrażam sobie lepszego prezentu na Mikołajki niż właśnie zaproszenie narzeczonej na taki koncert. Jesteśmy do państwa dyspozycji po koncercie. Jeżeli ktoś chce się spotkać, zrobić zdjęcie, wziąć autograf, kupić płytę, będą płyty na pamiątkę, to zapraszamy bardzo serdecznie. Jesteśmy do państwa dyspozycji i do tej dyspozycji jest Gary Gutman. Nie wiem, co państwo wiedzą o Garym, ale naprawdę jest to osoba wyjątkowa. Gary pracował z takimi ludźmi jak Michael Bublé, Michel Legrand, Aretha Franklin, Polanka, Ginger Rogers, Tom Jones, Bart Bacharach. Naprawdę jest mnóstwo takich ludzi, którzy są żywą legendą i Gary też już jest żywą legendą, więc jeżeli państwo chcą go zobaczyć z bliska i posłuchać jak gra i posłuchać jak mówi. Gary jest kompozytorem, aranżerem, robi orkiestrację, jest rębaczem, jest znakomitym wokalistą, o czym nie pisze w swojej biografii, ale jako człowiek, który zna się na śpiewaniu, mogę powiedzieć to z pełną odpowiedzialnością. Jest znakomitym showmanem i prowadzi koncert wspaniale.
Zabrzmiało
Wojtek
tak, jakby...
Gogolewski.
O, właśnie, już to przeszliśmy do Wojtka, tak. Ale chciałabym wrócić do Gary'ego Gutmana,
tak,
bo to zabrzmiało, jakby on był już wyjątkowo starszym panem, a on jest w świetnej formie i do tego jeszcze, tak jak pani powiedziała, świetnie śpiewa.
Tak, ale wie pani co? W tej chwili czasy jakby idą w takim kierunku, że 50 to nowa 30, więc Gary jest już po 30, ale naprawdę jest, no trzeba przyjść i zobaczyć. To jest, wiek to jest kwestia względna. Energia, o której tutaj mówiłyśmy od samego początku, to jest to, co czyni człowieka młodym. I trzeba zawsze patrzeć do przodu i patrzeć, co jeszcze mamy do zdobycia, a nie kombinować, że to już nie za późno. Nie ma za późno. Zawsze jest czas.
To teraz Wojtek Gogolewski na tapetę idzie.
Wojtek Gogolewski, fortepian. Wojtek jest człowiekiem wykształconym w Akademii Jazzowej w Katowicach i nagrał ponad 200 płyt. 200 płyt to jest naprawdę nieprawdopodobne osiągnięcie. Koncertował na światowych festiwalach jazzowych, takich jak Pori Jazz Festival w Finlandii, Montreal Jazz Festival w Kanadzie, no czy Jazz Jamboree w Warszawie, który akurat wszyscy znamy. Współpracuje ze Zbigniewem Namysłowskim, z Lorą Szafran, z Krystyną Prońką, Garym Gutmanem, Krzysią Górniak. Wymieniam tutaj Krzysię Górniak, bo to młoda, wspaniała jazzowa gitarzystka. Miałam przyjemność poznać ją, prywatnie jest uroczą osobą, także miło mi wspomnieć też o niej. Paweł Pańta, który gra na basie, wybitny polski basista, akustyczno-elektryczny, także bez względu na to, czy instrument jest podłączony do prądu, czy po prostu jest pięknym kontrabasem, to Paweł gra na wszystkim. I też współpracuje z czołówką polskiego jazzu i sceny teatralnej. Paweł jest wykształcony w Warszawie. Był członkiem słynnego trio Andrzeja Kurylewicza. To też taka postać magiczna. Teraz działa w zespołach Janusza Bogackiego i Garego Gutmana. I Wojciecha Gogolewskiego, wymienionego wcześniej. Też w trio Włodka Pawlika. No to tak wymieniam tutaj tylko takich ludzi, których mogą znać ludzie, którzy się jazzem specjalnie nie interesują. Ale na przykład też taka ważna bardzo rzecz, że w 2014 roku Paweł Pańta otrzymał nagrodę Grammy za album Night in Galicia, Noc w Galicji. I za ten sam album, w tym samym albumie brał też udział Czarek Kondrat, który jest naszym perkusistą. I Czarek też jest wykształcony w Warszawie, też współpracuje z Włodkiem Pawlikiem, z Krzysiem Herdzinem, którym też miałam przyjemność pracować wielokrotnie, z Leszkiem Możdżerem, z Zbyszkiem Namysłowskim, Tomaszem Stańką, Anną Marią Jopek, więc też te nasze światy się cały czas jakoś tam spotykają. I pytają mnie ludzie też, czy ja będę śpiewała jazzowo. Zastanawiałam się nad tym bardzo poważnie i doszłam do wniosku, że no ja nie będę udawać kogoś, kim nie jestem. Więc oczywiście będę starała się znaleźć pewne smaki i korespondujące dźwięki, które będą się dobrze wpisywały w nasz wspólny zespół. Ale jednak nasz koncert polega na tym, żeby pokazać, jak głos operowy, którym też nie operuję cały czas, bo śpiewam kolędy, więc nie będę tutaj śpiewała Wagnera, tylko piosenki, które są trochę nostalgiczne. Ja zawsze wybieram te kolędy nostalgiczne, bo te mi się najbardziej podobają. Takie jak Lulajże Jezuniu, jak Gdy śliczna panna, Cicha noc. No to są takie rzeczy, które są bliskie mojemu temperamentowi i takiej właśnie nostalgii, i z których potrafię z tekstu wyciągnąć najwięcej i dla siebie, i też dać Państwu. Aranżacje, które zrobił Gary Gatman do tych naszych kolęd, są wzorowane na płycie Christmas Time, którą miałam przyjemność wydać już prawie 6 lat temu i płyta ta cały czas cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Te aranżacje zrobił Sebastian Olko, nieżyjący już wybitny artysta, i też dwoje ludzi, którzy pracowało przy tej płycie, już nie żyje, i to jest też dla mnie takie specjalne, że mogę w jakiś sposób nawiązać z nimi mentalny kontakt poprzez ten koncert i też ta płyta, która ma dla mnie teraz też nowe znaczenie w obliczu tego, że, no, że twórców już nie ma wśród nas, ale mam nadzieję, że też Państwo dadzą się porwać temu magicznemu nastrojowi i przeżyją coś dla siebie.
11 grudnia, godzina 20, Jordanki, koncert świąteczny, Małgorzata Walewska, Gary Gutman i jego kwartet.
Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na stronę christmassongs.pl. Jeżeli ktoś z Państwa akurat nie będzie w Toruniu, a będzie gdzieś indziej blisko naszego koncertu, to zapraszamy.
Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Małgorzata Walewska, mezzosopran, śpiewaczka, pedagog, przede wszystkim również i dyrektor artystyczny konkursu i festiwalu imienia Adysarii, ale również jurorka programu Twoja twarz brzmi znajomo i śpiewaczka, która nie boi się takich wyzwań jak koncerty z kwartetem Garego Gutmana.
Wark do wark przelewaliśmy nasze błądzące dusze. gdzie jest dla mnie miejsce wolne od sideł, gdy nawet w mroźnej, świętej wodzie ogień ukryty. Żegnajcie troski śmiertelne, ku innemu zmierzam już światu. O bogowie, boginie, co za noc!